Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pink. Proszę Państwa, jestem w obserwatorze finansowym, którego nie znoszę, także żygam jak, przepraszam za wyrażenie, wymiotuję, jak patrzę się na to, ale nic na to nie poradzę. Ale tam produkuje się pani Ewa Cieślik, która jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego i specjalizuje się w obszarze chińskich rynków finansowych i popełniła artykuł już zresztą dosyć dawno, bo 25 listopada zeszłego roku, kręte ścieżki nowego jedwabnego szlaku z bardzo wieloma, niestety z coraz większą ilością tez pani Cieślik się nie zgadza, mimo tego, że kiedyś była wspaniałą, kiedyś, no wspaniałą, kiedyś po prostu robiła to wyśmienicie, w tej chwili zeszła na pozycję. Tak jak wszyscy w Polsce. Potrafi tylko krytykować. No ale ona przynajmniej jest specjalistką, więc może udawać, że krytykuje z pozycji specjalisty. Cytuję. Nie wiem, czy mi się uda nie komentować, ale spróbuję. Budowa nowego jedwabnego szlaku jest szerokim, olbrzymim przedsięwzięciem, nie tylko ze względu na ogromne koszty. Zagrożeniem jest też niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza krajów, przez które będzie przebiegał. A Chiny wciąż nie opracowały strategii na wypadek wystąpienia ryzyka. I pani Cieślik o tym wie. Ja nie wiem, bo ja nigdzie nic na ten temat nie czytałem. Więc nie wiem. Niedawno zakończył się w Rydze szczyt formatu 16 plus 1, czyli spotkanie na szczeblu premierów w ramach Forum Współpracy Krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Chinami. Na spotkaniu uczestniczyli Li Keqiang, a Polskę reprezentowała Beata Szydło. Podczas rozmów oczywiście nie pominięto strategii nowego jedwabnego szlaku, który obejmuje także nasz kraj. A Pekin szacuje inwestycje w ramach programu na 890 miliardów dolarów, z czego spora część popłynie z Asian Infrastructure Investment Bank, czyli AIB, Chińskiego Banku Rozwoju oraz banków komercyjnych. Dodatkowo strategię mają wspierać środki z New Development Bank, czyli Banku BRICS-ów oraz Silk Road Infrastructure Fund. Ocenia się, że inwestycje oboru stanowią dwukrotność oboru, czyli tego One Belt, One Road. Obor. Pani to tak nazwała. Stanowią dwunastokrotność amerykańskiego planu Marshalla i obejmują ponad 60 krajów, które generują ponad połowę globalnego PKB. Zgodnie z oficjalnymi danymi National Bureau of Statistics of China, kraj środka zainwestował w 2014 roku w państwach objętych nowym jedwabnym szlakiem prawie 92,5 miliarda dolarów. To jest 15-krotność inwestycji 2005 roku. Tylko, że ta pani na razie nie wspomina o tym, że tak naprawdę szefostwo państwa środka nowy jedwabny szlak i pod inwestycje nowego jedwabnego szlaku podciąga prawie wszystkie inwestycje. Prawie wszystkie inwestycje, które mają miejsce na świecie. No. Pod tytuł Upust dla wolnych mocy. Z założenia obor to lek na nadmiar mocy produkcyjnej, które pojawiły się po wstrzyknięciu przez Pekin pakietu stymulacyjnego w gospodarkę 2008 roku. Oraz krótkoterminowa alternatywa dla ciągle rosnącej, słabo rosnącej konsumpcji krajowej. No, bardzo, bardzo ciekawe tezy. Szacuje się, że przeciętna nadwyżka mocy produkcyjnej w kraju środka wynosi 20%, czego największą nadpodaż obserwuje się w wyposażeniu kolektorów słonecznych około 60%, a także w produkcji aluminium, cementu i chociażby stali. A gdzie węgiel? Ciekawe, bo to nie pasowałoby do tezy, no to węgla nie może być. Niestety nadal pozostaje niejasne, w jakim stopniu krajowe zasoby zostaną wykorzystane w nowym jedwabnym szlaku. Projekty w ramach obor wymagają przetransportowania produktów o znacznych gabarytach, co powoduje poważny wzrost kosztów i zniechęca potencjalnych inwestorów. A jakież to poważne gabaryty? Oprócz kontenerów? Znaczne gabaryty? Ciekawe. A ponadto przestawienie chińskiej gospodarki na popyt wewnętrzny przebiega w sposób znacznie wolniejszy niż życzyłby sobie tego Pekin, Stąd inwestycje związane obor stanowią pewnego rodzaju zastępnik mający stymulować wzrost ekonomiczny kraju, dopóki nie rozkręci się konsumpcja. Ja nic na ten temat nie wiem, iżby chiński popyt zewnętrzny był wolniejszy niż życzył tego Pekin. Pekin może sobie życzyć, co sobie chce, natomiast popyt jest jakby niezależny od życzenia władz w Pekinie i to powinna pani wiedzieć. Cytuję, kosztem ubocznym strategii mogą być spowolnienie strategii tego oboru. Spowolnienie we wprowadzeniu reform wewnętrznych oraz sztuczne podtrzymywanie i rosnące rozmiary dotacji kierowanych do nierentownych przedsiębiorstw. Tym sposobem żywot wielu wysokoemisyjnych czy energochłonnych korporacji zostanie przedłużony. No widzicie Państwo, jak to pani Cieślik martwi się o te biedne Chiny. Niepewność polityczna i ryzyko bezpieczeństwa to jest kolejny podtytuł. Niestety obszar objęty obor nie należy do najstabilniejszych. Na znacznych odcinkach lądowych i morskich panuje skomplikowana sytuacja polityczna. No szczególnie na morskich sytuacja polityczna jest niesamowicie skomplikowana. Niezwykle. Przykładowo istniejące konflikty między Kirgistanem, Tadżykistanem, Uzbekistanem mogą zagrozić planom Pekinu. Uzbekistan wyraźnie sprzeciwia się projektom elektrowni wodnych w kraju środka. Chińska inwestycja w górnym brzegu rzeki Amudaria Tadżykistan może niekorzystnie wpłynąć na dostęp Uzbekistanu do wody, będącej deficytowym surowcem w Azji Środkowej. Proszę Państwa, żeby nie było wątpliwości, ta Pani wyciąga jakby z rękawa sprawy, o których wiadomo od dziesiątków lat. To nic nowego. Akurat, że między tymi krajami, Kirgistanem, Tadżykistanem, Uzbekistanem, ciągle są tarcia i to jakby, a jeszcze jakby dodać do tego Kazachstan, kochani, to można wszystko udowodnić. Skomplikowana sytuacja w Mianmarze i nastawienie tamtego społeczeństwa do Chińczyków również nie sprzyja inwestycjom Pekinu. Barierę dla chińskich przedsiębiorstw zagranicznych może stanowić ponadto narastająca rywalizacja kraju ASEAN, państw Azji Południowej i Centralnej o dominację w regionie. Tak? Rywalizacja krajów ASEAN o dominację w regionie? Ciekawy jestem, jak oni to mają zrobić. Ta pani ma coraz ciekawsze pomysły. Ciekawym przykładem ścierania się interesów państw azjatyckich jest Bangladesz. Na początku tego roku Japonia uzgodniła z tamtejszym rządem budowę portu w Matarbari, południowo-wschodni obszar kraju. Jednocześnie Chiny nadal negocjują z tymi samymi władzami budowę portu oddalonego zaledwie o 15 mil od Matarbari. No dobrze, ale czy to oznacza, że sytuacja polityczna jest skomplikowana? Nic o tym nie wiem. Ciekawe. Cytuję, chociaż władze Chin wielokrotnie podkreślają, że obor ma na celu wyłącznie intensyfikację wymiany gospodarczej i kulturalnej, wiele państw objętych projektem wyraża swoje obawy, że chińska strategia jest czymś podobnym do konia trojańskiego, a prawdziwym celem jest poszerzenie wpływów geopolitycznych Pekinu. Chociaż kraje znajdujące się na drodze obor potrzebują inwestycji zagranicznych, to przyjmowanie tych kapitałów wiąże się z zakłóceniem ich zrównoważonych relacji, chociażby z Unią Europejską, USA i Federacją Rosyjską. No cóż, ta pani zaczyna się ocierać o kłamstwo. Wiecie Państwo? Otóż sprawa pasa i drogi w żaden sposób zrównoważone, tam mają miejsce zrównoważone relacje z Unią Europejską, USA i Federacją Rosyjską. Jakież to ciekawe. Ciekaw jestem, jakież to inwestycje, na przykład inwestycje amerykańskie, czy z Unii Europejskiej, czy z Federacji Rosyjskiej mają miejsce chociażby w krajach, Azji Środkowej, czy w krajach ASEANu. Szczególnie rosyjskiej, w krajach ASEANu, chociażby jedna inwestycja. No pewnie nie ma, ale za wyjątkiem oczywiście odbudowy bazy rosyjskiej w Wietnamie, bazy wojskowej. Tak, no więc tutaj no po prostu ta pani ociera się o kłamstwa. No i to jest, i zaczyna ten artykuł, znaczy ta jej sposób myślenia zaczyna być coraz bardziej propagandowy. To niestety widać, słychać i czuć, proszę pamiętać, proszę porównać te moje artykuły, które czytałem tej pani sprzed roku, to było jakby napisane przez zupełnie inną osobę. Musiał ktoś jej wytłumaczyć, że nie wolno pisać uczciwie, porządnie, tylko trzeba pisać tendencyjnie. No i pisze. Ryzyko ekonomiczne. Jednym z głównych źródeł ryzyka ekonomicznego, z którym mierzą się chińscy inwestorzy, okazuje się potencjał państw objętych obłą. Wiele z tych państw, szczególnie w Azji Środkowej, ma problemy z obsługą zagranicznego zadłużenia. Również przeprowadzane w nich projekty inwestycyjne niejednokrotnie kończyły się fiaskiem. Dodatkowo dysfunkcyjne instytucje państwowe oraz zjawiska korupcyjne na najwyższych szczeblach władzy podważają wiarygodność tych krajów. No przecież, proszę pani, to jest sprawa Chińczyków, a nie pani, a nie czyjś inny. No, to jest problem chiński. I pani się martwi chińskim problemem? Ryzyko, cytuję, ryzyko wiąże się także z źródłami finansowania oboru. Kapitał wspomagający kluczowe projekty będzie wchodził między innymi z Chińskiego Banku Rozwoju. China Development Bank. Dobrze. Najważniejszym źródłem środków pieniężnych dla mniejszych przedsiębiorstw będą nisko oprocentowane kredyty udzielane przez komercyjne banki państwowe. Bankowcy wcale jednak nie są zadowoleni z takiej możliwości i raczej niechętnie będą udzielali preferencyjnych kredytów państwowym korporacjom. Banki komercyjne, szacując ryzyko wynikające z projektów w państwach objętych oborem, uważają, że znaczna część udzielonych kredytów nie zostanie spłacana, a niektóre z podejmowanych projektów mają niewiele wspólnego z logiką i rachunkiem ekonomicznym. Na wszelki wypadek ta pani nie mówi o czym, nie podaje przykładów. Co więcej, chociaż są to nieoficjalne praktyki, centrale niektórych banków wydają nieformalne zalecenia dla pracowników swoich oddziałów, aby ograniczali akcję kredytową dla przedsiębiorstw angażujących się w nowe jedwabne rynki, na przykład korporacje budujące linie kolejowe. Proszę Państwa, znaczy z tego co ja wiem, linie kolejowe budowane są w Afryce, chyba ze 2-3. A linie kolejowe, poza Chinami oczywiście, linie kolejowe budowane są, linia kolejowa, czy nawet, nie, na razie jedna, budowana jest w Malezji. No i tak na razie to niewiele. Znaczy ta linia kolejowa, która ma połączyć Kunming z Singapurem. To o tym mówiłem przez setki razy. Więc nie bardzo rozumiem, znaczy ta pani, ja nie twierdzę, że ona nie może wiedzieć więcej niż ja, bo na pewno może więcej, natomiast tutaj coś mi się zupełnie nie zgadza. Okej, cytuję dalej. Nawet chińscy urzędnicy przyznają nieoficjalnie, że należy się spodziewać 80% strat na inwestycjach w Pakistanie, 50% w Mianmarze i średnio 30% w całej Azji Środkowej. 80% w Pakistanie, podczas gdy jest specjalny, jak Państwu dziesiątki razy mówiłem, pas gospodarczy jedwabnego szlaku Chiny, Pakistan, więc na tym pasie straty 80%, to przecież nikt normalny nie, nawet za cenę polityczną nie wchodziłby w taki interes. Dobrze. Chińscy urzędnicy przyznają nieoficjalnie, nawet nie może się pani podeprzeć żadnym przykładem. Ciekaw jestem, skąd ta pani brała te dane. Przypuszczam, że z Wall Street Journal i wtedy to wszystko by pasowało. Z amerykańskie dane to by tutaj grało. Chociaż banki chcą trzymać się jak najdalej od oboru, Pekin naciska na te instytucje, aby nie tylko udziały preferencyjnych kredytów, ale też partycypowały w ryzyku walutowym ponoszonym przez chińskie korporacje zaangażowane w nowy jedwabny szlak. Sceptycy z banków co do sukcesu strategii. Sceptycyzm banków co do sukcesu strategii oboru wynika również z faktu, że dotąd około 90% chińskich inwestycji zagranicznych przeprowadzono za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych oraz innych kanałów kontrolowanych przez rząd. Sceptycyzm chińskich banków państwowych wynika z tego, że 90% chińskich inwestycji przeprowadzono za pośrednictwem przedsiębiorstw państwowych. Wiecie Państwo co? Dobra, nie, ja nic nie będę mówił. Jednak firmy subwencjonowane przez państwo nie zawsze skrupulatnie oceniały koszty, możliwe korzyści i ryzyko związane z podejmowaniem zagranicznych przedsięwzięć. W efekcie okazywało się, że inwestycje przynosiły niewielkie zwroty, na przykład średnio 6-8% zysków z inwestycji infrastrukturalnych, a w przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze wydobywczym około 80% przedsięwzięć zakończyło się stratą. A autor, a jeśli takie rzeczy się pisze, to powinno się dokumentować. To przecież jest skandal. Chyba ostatni pod tytuł Ryzyko zarządzania międzykulturowego. Pojawia się jeszcze jedno wyzwanie związane z obiorem. Umiejętne zarządzanie różnorodnością międzykulturową. Religia i kultura mogą wpłynąć na wartościowanie prac, zarządzanie czasem, komunikacją i ofertą produktową. Niuanse wyznaniowe, bariery językowe, wpływ byłego ZSRR wśród nowego jedwabnego szlaku i wcale nie ułatwiają chińskim inwestorom prowadzenie biznesu. W przyszłości, to jest bzdura, jest porozumienie między Rosją i Chinami w tej sprawie. O tym pani nie mówi. W przeszłości firmy z państwa środka standardowo funkcjonowały między wschodem a zachodem, co oznaczało w dużym uproszczeniu interakcje między światem chrześcijańskim, USA i Unia Europejska. To jest świat chrześcijański? Ta pani chyba już żyje w jakimś alternatywnym świecie. Oraz światem tradycji cywilizacji buddyjskiej, relatywnie łatwo przystosowujących się do innych religii i społeczeństw ateistycznych, szybko akceptujących postawy człowieka sukcesu i jego dążenia do zysku. A gdzie muzułmańskie? Ciekawe. Nie ma, proszę Państwa. Jedwabny szlak nie przechodzi przez państwa muzułmańskie. No nie, nie, to jest jakaś komedia. No. Nie, ta pani powinna występować na scenie jako komik. Cytuję dalej. Obecny obor rozciąga się jednak również na państwa wyznające islam. Coś podobnego, co wymaga od chińskich inwestorów uczenia się od podstaw prowadzenia biznesu w tych regionach. Nie, bo mają własnych ludzi, własny islam i stąd między innymi problemy z ich własnymi wyznawcami islamu, których jest 28 milionów, przynajmniej w Chinach samych, więc no, muszą się chińscy inwestorzy uczyć. Nie, po prostu biorą pracowników właśnie z islamistów, muzułman. Dobra. Chociaż język angielski zdominował kontakty biznesowe na świecie, to w krajach objętych nowym jedwabnym szlankiem biznesmeni komunikują się również w języku rosyjskim, arabskim i perskim. Stąd dodatkowymi kosztami dla inwestujących w tych regionach będą opłaty związane z tłumaczami. No widzicie, jak się ta pani pochyla nad kosztami chińskimi. Wyzwaniem okazuje się również znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Przekonali się o tym chińscy inwestorzy, którzy ulokowali spore kapitały w Azji Centralnej, głównie w Kazachstanie. Niedobór specjalistów, szczególnie w krajach byłego ZSRR, wynika z faktu, że rozwój infrastruktury tych państw wspierali moskiewscy profesjonaliści. Ponadto lokalni pracownicy charakteryzują się odmiennym postrzeganiem czasu i wartości pracy. Niejednokrotnie inwestujący w Azji Centralnej narzekali, że tamtejsi specjaliści potrafili brać urlopy w środku prowadzonych projektów. Proszę Państwa, myślicie Państwo, że naprawdę Chińczycy są tacy durni, że nie wiedzą o tym, że w różnych państwach mamy do czynienia z różną kulturą pracy. Oni na przykład nie pracują w Ameryce Środkowej, w Ameryce tej Południowej, czy w Indiach, czy właśnie w Azji Środkowej, oni nie znają, tak? Znaczy to państwo środka jest takie środkowe, że nie znają innych kultur. Podsumowując, chińskie inwestycje w ramach nowego jednolitego szczaku z całą pewnością są wysoce narażone na regionalne zawirowania, terroryzm, konflikty religijne i etniczne. Niebezpieczeństwo dodatkowo potęguje fakt, że korporacje z państwa środka dotąd nie opracowały strategii na wypadek wystąpienia ryzyka. Firmy obecne na niestabilnych terytoriach korzystają z procedur bezpieczeństwa konsularnego i dyplomatycznego, co jest rozwiązaniem niewystarczającym przy długoterminowych inwestycjach. Tu akurat jedna rzecz, z którą się zgadzam. Chociaż Pekin nieustannie wskazuje liczne zalety wprowadzonej strategii, to w kontekście przedstawionego ryzyka można domniemywać, że nowy jedwabny szlak będzie raczej wyboistą drogą. Proszę Państwa, no takiego artykułu już dawno nie czytałem. Gdyby ten artykuł ukazał się w New York Timesie albo w jakiejś z japońskich gazet, to rozumiałbym. Dlaczego nie rozumiem tego, że się ukazuje w polskiej, znaczy to nie jest polska, polski portal, to jest polskojęzyczny. To są komuchy. Były polskie komuchy. Dlaczego nie rozumiem? Dlatego, że my, czyli ja i państwo, powinniśmy korzystać z tekstów, które są pisane, z obiektywnych tekstów. Ten tekst nie ma w sobie ani cienia obiektywizmu. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.